ostatnie spotkanie też modlitewne i to dwa spotkania w tym tygodniu. Jedno mieliśmy w czwartek, to była modlitwa kościołów Lubelszczyzny, czyli kościoły lubelskie, jak również region lubelski, ale bardziej pastorzy lubelscy, na spotkaniu modlitwy o Polskę, o region. I tu jest też taka zachęta, lekko Kuba tak wspomniał, że jest to nawet takie troszkę dla nas napomnienie, jakby taka zachęta z napomnieniem. Myślę, że to jest słusznie tak powiedzieć, ponieważ rzeczywiście jesteśmy czynicielami historii. I tu jest do nas wszystkich pytanie po prostu, jak tą historię chcemy zmieniać, czy jesteśmy też, czy jesteśmy w tym wierni. Biblia wyraźnie do nas mówi, Jezus do nas mówił, abyśmy byli wierni w małym, a Bóg nas postawi na większym, tak? I fajnie by było mieć autorytet, tak? Tak, żeby wasza modlitwa była wysłuchiwana, żeby wasze życie miało wpływ. Ale wiecie, jeżeli nie zaczniemy od małych rzeczy w naszym życiu, od małych kroczków, to nie dorośniemy do autorytetu. I czasami jest tak, że widzicie jakiegoś męża Bożego czy kobietę Bożą, której modlitwa po prostu niesamowite rzeczy czyni, ale ta osoba to nie jest taka osoba, która nic w jej życiu się ciekawego nie dzieje z Bogiem, nagle wyskoczy na jednym spotkaniu, super modlitwa po prostu i znaki i cuda. To są ludzie, którzy są wierni w małym. Robią krok po kroku. Krok po kroku i ich autorytet modlitwy wynika z ich wierności. Dlatego ten rodzaj wierności musimy przyjąć jako nasza cecha charakteru. Ja wiem, że jest czasami, mamy różne odpowiedzialności, różne sytuacje w życiu i jedni mamy więcej obowiązków, drudzy mniej. Ja to rozumiem, dlatego czasami dzielimy się obowiązkami w małżeństwach i tak dalej. No wiadomo, to nie jest takie zawsze proste, żeby to wszystkie rzeczy sobie poukładać, ale ja też często mam mnóstwo obowiązków, mnóstwo spraw po prostu, ale mam pewne priorytety w swoim życiu. Ja wiem, że jeżeli są jakieś spotkanie, jest spotkanie modlitewne międzyzborowe, no to wiadomo, że to są już jakby takie sprawy ważniejsze, można powiedzieć, ponad sprawy kościelne. Ale jeżeli na przykład mamy tutaj spotkanie, teraz zbliża się również czas, że jeszcze nie ustaliliśmy terminu, ale będziemy ogłaszać wspólnie modlitwę z postem o Kościół, no więc wiecie, no tak troszeczkę to powinno być tak przez nas wszystkich przyjęte tak troszkę poważniej. Jeżeli mówimy, że to jest modlitwa Kościoła i post Kościoła wspólnie, no to wspólnie musimy do tej modlitwy podejść, rozumiecie? To jest takie troszkę zobowiązanie nas wszystkich. Nawet nie troszkę, nawet bardzo. Ja to troszkę używam takie w cudzysłowie. Po prostu jest to zobowiązanie, jeżeli chcemy dalej dojść. I myślę, że wszyscy z nas mamy wiarę w to, że Bóg chce niesamowite rzeczy czynić dzisiaj, tak? W swoim Kościele, nie tylko w Świdniku, nie tylko w twoim życiu, ale w ogóle na całym świecie. Widzimy, że czasy się zmieniają. Moim zdaniem, i to nie jest tylko moje zdanie, ale słyszę ludzi od takich, na których słowie też możemy polegać, wypowiadają i prorocze słowa nad Polską i nad Europą. Nauczyciele wieloletni mówią, że czas przebudzenia zasadniczo już się zaczął. Czas przebudzenia już się zaczął. Ten czas, w którym już żyjesz, to już jest początek przebudzenia. Dlaczego ty tego przebudzenia jeszcze nie widzisz? Albo widzisz go w małym stopniu? Myślę, to dlatego, że nie czynimy prostych, logicznych kroków. Jeżeli masz coś w swoim, co jest coś ci dane, czego nie widzisz, tak? To są sprawy duchowe, to nie są sprawy fizyczne. Trzeba nimi zacząć obracać, tak jak wielokrotnie mówiłem o tym. To są talenty Boże, którymi trzeba zacząć obracać. Jeżeli ty nie obracasz tymi talentami i wpadniesz raz na spotkanie na kilka tygodni i chcesz po prostu ura-bura, po prostu wielkich cudów, no to być może, że Bóg da ci łaskę, bo Bóg daje łaskę po to, żeby cię zachęcić. Ale jeżeli ty chcesz dojść do stabilnego życia wierzącego w znakach i cudach, to musisz tutaj być wtedy, kiedy jest robocze spotkanie modlitwy, kiedy jest post i modlitwa i kiedy ludzie kładą życie. Jest taka historia, o której rozmawialiśmy ostatnio, teraz w piątek na szabacie. Historia Jakuba. Fakt, że był błogosławiony, bo wziął to błogosławieństwo dosyć taki cwany sposób, taki, można powiedzieć, troszkę podstępny, no. Nie wyrażę się dalej, bo nie wiem, co o tym sądzić, bardziej na lewo, bardziej na prawo. Po prostu wziął to podstępem błogosławieństwo. Na pewno był głodny błogosławieństwa, był zdesperowany. To jest cecha dobra. Jakub jest jednym z ojców Izraela. I Dlatego Bóg się nie wstydzi nazwać swojego imienia Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. I on troszkę symbolizuje Izraela, który tak bardzo chciał Boga i Bożego błogosławieństwa, że aż to wziął w taki sposób podstępny. Ale co ciekawe, Bogu się podobała jego postawa. Bogu się podobała jego desperacja w jego życiu. I tą desperację widać przez te 20 parę lat, nie pamiętam dokładnie, 20, 21, coś takiego, chyba 6, 7, 7, jakoś tak, chyba około 20 lat. Kiedy on służył u tego wuja Labana, służył później za jedną żonę, później za drugą żonę. I Bóg go w tym wszystkim błogosławił. I widać było, że on chodził według obietnicy Bożej, tak jak każdy z nas. No było błogosławieństwo w jego życiu, ale nie było tego czegoś jeszcze, co się wydarzyło później, tak? Dlatego, że on wracał na spotkanie z bratem swoim Ezawem i spodziewał się, że brat nie pała do niego miłością, tylko raczej prawdopodobnie zemstą. I jeszcze do tego dostał informację, że wyszedł w kierunku niego z mężami zbrojnymi, więc spodziewał się, że prawdopodobnie zginie tutaj na tej pustyni on, jego dobytek, jego rodzina, jego sługi i całe jego bydło. Więc przeprawił tam żony z dziećmi na drugą stronę rzeki, a sam został w miejscu Penuel, jeżeli dobrze pamiętam, tak? W miejscu Penuel. I co jest napisane? I zmagał się z Bogiem przez całą noc w modlitwie. To nie było 5 minut modlitwy, to nie było: Panie Boże, wiesz, nie mam czasu dzisiaj, tam pomodlę się chwilkę po prostu i lecę, bo właściwie to mam dużo obowiązków. On położył na tą modlitwę, na tej szali modlitwy całe swoje życie. Wszystko, co miał. On wiedział, albo przejdę przez tą modlitwę i przez tą sytuację, przez tą noc i będziemy ocaleni, albo jutro wszyscy zginiemy. I w tej modlitwie zmagał się z Bogiem i powiedział: nie puszczę Cię, Boże, dopóki mi nie pobłogosławisz. Z pewnym mężem, którego nazwane jest, że widziałem Pana. Nie chciał mu nawet powiedzieć swojego imienia. Powiedział: Pan... Tak, to był Jeszua na pewno. Tego mu pewnie imienia nie powiedział, bo jak mu powiedział imienie, jestem, który jestem, to nie wiem, czy by przeżył w ogóle ten spotkanie z Bogiem. No. Ja wiem, też tak myślę. Ale już jakby... Ale wydarza się coś, co jest znaczące. Do tej pory miał imię Jakub. Od tego czasu nazywa się Izrael. Widzisz, kiedy ty spotkasz się z Bogiem tak twarzą w twarz, nawet twoje imię się zmienia. Ale często nie wychodzisz z tego bez szwanku. Dlatego, że Bóg uderzył go w biodro. I do końca życia już kulał na to biodro. Do końca życia pamiętał, że musiał się spotkać z Bogiem, musiał się zmagać z Nim. Jego charakter na zawsze, jego osobowość, jego tożsamość na zawsze została zmieniona. I czasami tak musi być w naszym życiu, że jeżeli chcemy się spotkać z Bogiem, to nasz charakter, nasza tożsamość musi się na zawsze zmienić. Kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy Jezus mówi do uczniów, że oto dałem wam klucze królestwa, abyście, co zamkniecie, to będzie zamknięte, co otworzycie, to będzie otworzone. Więc Bóg dał nam klucze królestwa jako wierzącym ludziom. I myślę, że przychodzi również czas, aby to Królestwo Boże, które już widzimy, że nadchodzi, bo czas przebudzenia już się rozpoczął, aby w końcu wziąć ten klucz i otworzyć coś dla Kościoła. Najpierw powinniśmy otworzyć to tak w naszym gronie, w naszej społeczności, w naszej wspólnocie. I to jest bardzo ważne, kochani, abyśmy użyli tych kluczy Królestwa. Wiem oczywiście, że jest to modlitwa, wiem oczywiście, że to jest ogłaszanie, proklamowanie, wiem oczywiście, że to może być post, to może być uwielbienie, tak? Te cztery rzeczy na pewno. Ale do tego należy dołączyć wierność. W małych rzeczach nawet. Jeżeli są spotkania, to jesteśmy tutaj razem. I do tego należy dołożyć desperację, którą miał Jakub, kiedy powiedział: Boże, nie puszczę Cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Nawet jeżeli wyjdę z tej modlitwy z kulejącym biodrem. I myślę... No, położył wszystko właściwie, no całe życie położył, całe życie. To był jego priorytet. I myślę, że kiedy spotykamy się na takich różnych spotkaniach modlitewnych, bardzo dziękuję, że mogliśmy być w Lublinie w ten czwartek. Byliście w sobotę, tak? Też byliście w sobotę, wczoraj. Bardzo dziękuję, że możemy być w tym czasie modlitewnym. W Lublinie naprawdę fajny był czas, sporo nas było liderów i czuło się taką taką dojrzałość w modlitwie, takie, jak to powiedzieć, dobry rodzaj modlitwy o różne punkty, o które modliliśmy się, prawda? Tak jakby czuliśmy, że to jest, że Bóg jakby jest w tym po prostu, pomimo tego, że to nie jest jakieś takie spotkanie typu nabożeństwo, jest to spotkanie modlitewne, jeszcze raz mówię, to jest troszkę inaczej. Czasami jest to raczej taki rodzaj wysiłku w modlitwie. Tu musisz wykonać w modlitwie pewnego rodzaju pracę. Dlatego to jest tak czasami, nie oczekuj tego, że będzie och, ach i super, jak na jakiejś fajnej konferencji. To jest czas modlitwy. To jest czas wykonania pracy pewnej w duchu. Ty musisz coś przesunąć w duchu, powiedzieć do pewnej góry, aby podniosła się, rzuciła się w morze. Aby to, co zbyt niskie się podniosło, aby to, co zbyt wysokie się obniżyło, tak jak Biblia mówi, żeby przygotować drogę Panu. Dlatego jeśli na przykład, to tak mówię przykładowo również, jeśli na przykład tego typu spotkania modlitewne, lubelskie czy ogólnokrajowe, czy te nasze tutaj w gronie Łęczna, Lubartów, Radzyń, Parczew, jeśli to dla nas będzie jakby takie, jakby będziemy to lekceważyć, to możemy nie użyć kluczy królestwa. Dlatego, kochani moi, powiem w ten sposób, tak po młodzieżowemu, ogarnijcie się w życiu, co dla was jest najważniejsze i rozdzielcie sobie czas. Wiem, że nie możecie być na wszystkich spotkaniach, bo to jest, ja to rozumiem, ja też nie mogę być wszędzie. Ja byłem w czwartek, byłem w piątek, w sobotę już na przykład nie pojechałem, już zostałem w domu. Musi być też pewny czas dla siebie, dla rodziny i tak dalej, dla swoich obowiązków. Ale połóżcie priorytety, wyznaczcie sobie priorytety. Jeżeli Bóg ciebie używa w modlitwie, jeżeli jesteś używany w modlitwie, to jesteś potrzebny tam, gdzie ludzie po prostu modlą się, szczególnie o sprawy narodowe. Jeżeli Bóg ciebie używa w modlitwie, no, właściwie tutaj w tej kwestii Kościoła to już wszyscy jesteśmy powołani. Wszyscy powinniśmy tutaj być na modlitwie, wspólnej postu i oczekiwania przed Bogiem. Być może, ja nie mówię, że to jest dogmat, ja tylko przypuszczam, to jest luźne przypuszczenie zupełnie, ale myślę, że jest dużo prawidłowości w tym, że zmiany, które chcielibyśmy jakby osiągnąć i widzieć pośród nas jako społeczności, nie widzimy ich wciąż, ponieważ kiedy mówimy, okej, ogłaszamy post i modlitwę, jest nas 10, czy 11, czy 12 osób tylko, a następnego dnia jest tylko 6, albo po prostu 8. To jest tylko pewnego rodzaju część. Nie zrozumcie mnie źle, nie chcę wcale oskarżać, tylko chcę absolutnie jakoś tam działać przez poczucie winy, coś takiego, tylko być może, że jest tak, że Bóg na nas czeka, czy jesteśmy gotowi. Ale ja to też rozumiem, że Bóg działa poprzez łaskę, przez miłosierdzie swoje, więc On jest z tobą jako twój kochany tatuś. Kochany twój pasterz, więc on też nie nadużywa twoich możliwości, jeżeli naprawdę po prostu musisz być w domu, jak w pracy, czy z dziećmi, czy coś takiego. Ale myślę, że są sytuacje, kiedy jest to potrzebne. I wiecie co, ja czasami osobiście, pomimo tego, że staram się być taki zapalony dla Boga, to mimo to czasami odczuwam pewien ciężar, zanim przyjdę na spotkanie. Pewne próby zniechęcenia mnie, odciągnięcia mnie. Albo to się stało, tamto się stało, to w pracy za długo, aby się przydało jeszcze zostać w pracy, bo tyle jest do zrobienia i tak dalej. No i bym został nieraz, nie przyjechał na spotkanie. Ale nie, po prostu jest pewien priorytet. Wiesz, wychodzisz i idziesz na spotkanie. I nie patrzysz, jak się czujesz. Dlatego, że jeżeli będziesz słuchał swojej duszy, to ona cię wywiedzie na manowce. Słuchać ducha to jest co innego. To jest pewnego rodzaju dyscyplina w sobie. A twoja dusza będzie raz w lewo, chce mi się, nie chce mi się, mam atmosferę w sercu, nie mam atmosfery w sercu, nie słuchaj tego, bo to cię, serce jest, Biblia mówi, że jest zwodnicze, nie? Dlatego potrzebujemy troszeczkę tak się zdyscyplinować, wiecie, jako wierzący ludzie, ponieważ ja wierzę osobiście, że jest nam dane Królestwo Boże. Biblia mówi, upodobało się Ojcu dać wam Królestwo, ale nie widzimy Go pośród nas jeszcze. Dlatego powinniśmy zacząć czynić pewne kroki konkretne, aby w to wejść. Jeżeli chcemy wzrastać w uwielbieniu, na przykład tak, to potrzebujemy muzyków i potrzebujemy umieć w tym uwielbieniu wchodzić coraz wyżej, pozostawać w tym miejscu, potem jeszcze coraz wyżej, pozostawać w tym miejscu uwielbieniu, potem jeszcze coraz wyżej. To jest wchodzenie po prostu w chwałę Bożą, coraz głębiej w Bożą obecność. I tego musimy się praktycznie wszyscy nauczyć. I Biblia mówi, że co siejesz, to będziesz żął. To wiemy. wiemy wszyscy, prawda? Co siejesz, to będziesz żał, więc zasiewajmy w swoje życie dobre rzeczy, właściwe rzeczy. Jeżeli tu jesteśmy na spotkaniach, to też starajmy się prowadzić te spotkania, czy modlitwy, czy jakiekolwiek inne spotkania w sposób praktyczny, konkretny, strategiczny. Miejmy pewien plan na te rzeczy. Miejmy plan modlitwy. Przy okazji powiem wam, ja też wywieszę dzisiaj ten plan modlitwy, te kilka punktów, które mieliśmy w ostatni czwartek, abyście też zobaczyli. Mam tutaj drugą kartkę, bo tam miałem pewne notatki, bez notatek. Wywieszę, abyście mogli spojrzeć na to. Miejmy pewien plan. Na takim spotkaniu wspólnym mamy pewien plan, o co się modlimy. I modlimy się konkretnie od kilkunastu lat o te same rzeczy, według pewnego planu. Bóg nie jest, tak wiecie, całkiem bez planów, nie? Oczywiście On jest spontaniczny. Ja bardzo wierzę w Jego spontaniczność i lubię się trzymać Jego spontaniczności, bo to jest fantastyczne, kiedy Duch Święty prowadzi w sposób spontaniczny. Ale wiecie, Duch Święty może Ci przed tą modlitwą spontaniczną powiedzieć tak, będziemy się razem z Wami, Duch Święty może powiedzieć, będę chciał się z Wami modlić o to, o to, o to i o to, nie? Zrób sobie taki plan. To nie jest nic niewłaściwego. Więc kochani, wzrastamy w tych rzeczach, które Bóg ma dla nas. I jeszcze zakończę takim ogłoszeniem i zachętą. W ten piątek będziemy mieli szczególny czas szabatu. Będą placki ziemniaczane i być może pączki też. Haha, a dlaczego? A dlaczego? Wiecie, jest bardzo ciekawe święto Chanuki, które na spotkaniach u mnie wtorkowych studiujemy sobie tematy właśnie te mesjańskie, szabatowe święta. I powiem wam, że do niesamowitych po prostu wniosków dochodzimy. W ogóle Biblia mnóstwo na ten temat mówi. Historia w ogóle wiele rzeczy potwierdza. Ludzie dzielą się słowem bardzo głęboko, poznaniem na temat świąt, na temat szabatów, na temat Chanuki, na temat naszych relacji, przyszłości związanych z Izraelem i z Kościołem. I Chanuka jest takim przypomnieniem troszkę święta Sukkot, ponieważ to było tak jakby trochę ponownie przez 8 dni świętowanie święta Sukkot, ale i dlatego jest to zaświecenie świateł na 8 dni i ten cud, że ta oliwa z jednego dnia, zapas oliwy, który miał wystarczyć na jeden dzień, wystarczył na 8 dni. Ale i niektórzy się skupiają na tym, czyli w sposób taki świecki można się skupić na tym. Świecki może takie trudne słowo, taki historyczny bardziej, nie? Natomiast Chanuka mówi o czymś bardzo ważnym innym i to jest niesamowite dla nas. Otóż mówi o królu Antiochu, który zajął Izraela i zajął świątynię i wprowadził bóstwo, głównie posąg Zeusa do świątyni, czyli wprowadził grecką mitologię tam, gdzie miał być Bóg Izraela. I to nie było pierwszy raz takie wydarzenie, ponieważ w późniejszych czasach Kościoła również te rzeczy się dzieją, nie? W sposób bardziej ukryty już, ale grecka mitologia, helenistyczne myślenie w Kościele chrześcijańskim również jest. I co zrobił, aby zbezcześcić świątynię? Złożył świnię w ofierze przed Zeusem. I to trwało jakiś czas i oni oczywiście zaczęli też usuwać wszystkie tradycje żydowskie, święta, obrzezanie, szabaty pośród pod karą śmierci tak nawet. I kiedy przyszli do Machabeuszy, oni się im przeciwstawili. W jaki sposób? Zbrojnie. Polała się krew. I to powstanie, ono trwało, jeśli dobrze pamiętam, chyba nawet 2 lata te walki trwały, aż w końcu zajęli Jerozolimę i przywrócili na nowo świątynię. I czas, który czytamy w Jana, na przykład w Ewangelii Jana, że Jezus przechadzał się w świątyni, a była to zima i był to czas poświęcenia świątyni. To był właśnie czas Chanuki, który Izrael w tym czasie świętował. I tam jest bardzo fajna dyskusja w całym tym kontekście Ewangelii Jana wcześniej i później po tych wersetach, jak Jezus dyskutuje z faryzeuszami, zelotami i innymi tymi stronnictwami, helenistami. I to warto też rozważyć, ale to jest bardzo długa lekcja, żeby to rozważyć na dzisiaj. Natomiast to, co jest sednem Chanuki, to jest poświęcenie świątyni, a wypędzenie z niej, wyrzucenie z niej bóstwa Zeusa, czyli helenistycznej i greckiego poglądu w ogóle na Boga, na religię i tak dalej. Tak jak Kuba mówiłeś w piątek, że oni zasadniczo Antioch, czyli ten król grecki, czy to nie był grecki, syryjski. Grecką, tak. Antioch, on właściwie nie miał nic przeciwko temu, żeby czcić Boga Izraela. Ale nie jako głównego Boga. Zeus miał być głównym. Czyli w zamian za Boga Izraela wchodzi coś, tak? Co mamy dzisiaj nawet w chrześcijaństwie również. Może nie Zeus, ma to swoje inne imiona, nie? W tym przypadku myślę, że kult Królowej Niebios jest jakby odzwierciedleniem tego, co było. Czyli to, co jest jakby nazwą tego? To jest antychryst, czyli ktoś to antychrystusowy, antymesjaszowy, antybogu, przeciwnik po prostu. I historia Chanuki mówi o zbezczeszczeniu świątyni przez postawienie posągu i złożenie tej ofiary. Później Jezus mówi, koło chyba tam 160 lat, czy coś takiego, blisko, coś...
To był 170 rok.
No, 170 rok, tak. Przed, czyli tam jakieś niecałe 200 lat później Jezus mówi w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza między innymi mówi o tym, że przyjdzie taki czas, że objawi się antychryst, tak, który postawi obrzydliwość spustoszenia w świątyni. Czyli sytuacja, która była w Izraelu, ona zapowiada coś, co się powtórzy w dziejach ludzkości, co Jezus jako Mesjasz zapowiadał. Nie? I chodzi o antychrysta, chodzi o postawienie pewnego posągu czy obrzydliwości w świątyni, jakiej, której nie ma, ona będzie. Trzecia świątynia powstanie. Sami wiecie, co się dzieje w Izraelu dzisiaj, tak? Więc ta świątynia praktycznie już jest na wyciągnięcie ręki. Kilka lat i ona stoi. Mają, z tego, co słyszałem, pytania, to jest półtora roku i ona może stanąć. Więc to jest nic, praktycznie 18 miesięcy przy dzisiejszych czasach. Więc historia Chanuki, ona zapowiada coś, co już się wydarzyło, ale jeszcze się wydarzy. Praktycznie większość rzeczy, które mamy w historii chrześcijaństwa, one już się kiedyś wydarzyły. Gdzieś Biblia o tym mówi. I tak naprawdę Chanuka mówi o poświęceniu świątyni na nowo, czyli o naszym życiu, czyli o świątyni Bożej, jaką jest Kościół, jaką jesteśmy my, i wyrzuceni pewnych demonicznych, diabelskich, światowych rzeczy i takiego rozmydlenia duchowego, takiego, wiecie, tam Bóg możesz sobie czcić, ale wiesz, tam musi być trochę tutaj Bożek, tam Bożek, wiecie, takie coś, takie chrześcijaństwo, to musi być ucięte, dosłownie ucięte mieczem, tak, tak było. I również, co jest ważnego w Chanuce, jest to ogłoszenie zwycięstwa nad antychrystem. To jest ogłoszenie zwycięstwa nad antychrystem w twoim życiu, w moim życiu, w życiu nas jako wspólnoty i w życiu naszego narodu. Dlatego Chanuka może być walką duchową. I wielu ludzi, wielu duchowych ludzi na dzisiejszy dzień pisze nawet książki mówiące Chanuka a spiritual warfare, czyli duchowa wojna. Oni pokazują, że jest to duchowa wojna. Więc te dwa tygodnie, które teraz będziemy mieli, ponieważ Chanuka zaczyna się 25 dnia miesiąca Kislew, czyli 13 grudnia, ale zaczynając od zachodu słońca od wtorku, czyli od 12 grudnia, czyli we wtorek od wieczora zaczyna się już Chanuka przez 8 dni aż do środy, do wieczora. Ja osobiście zamierzam mieć te 8 świec w domu i zapalać je. Może nie będą się świecić cały czas, ale zapalać je i modlić się po prostu w ten sposób. Aby te siły ducha antychrysta i zwiedzenie greckie odeszło od mojego życia, aby Bóg też przyszedł z wyzwoleniem, aby Królestwo Boże się objawiło. A myślę, żeby dla nas wszystkich, żeby było nam fajniej i tak wygodniej jakoś tak się spotkać w jeden konkretny dzień, więc myślę, że to będzie piątek, zrobimy czas szabatu połączony z Chanuką, ponieważ święta kiedy się razem schodzą, czyli na przykład szabat, i Chanuka, albo szabat, i inne święto, to jest ten specjalny, szczególny czas szabatu. Dlatego w ten piątek o 19 będziemy mieli placki i pączki. Siostry pomogą. Kto tam jeszcze może się zgłosić do Małgosi, Tereni, to bardzo prosimy. Natalia może też jeszcze będzie mogła coś pomóc. Kto z was będzie mógł? Spotkamy się tutaj, będziemy się radować przed Bogiem, modlić się i myślę, że tak troszkę ogłaszać zwycięstwo Boże i to, co Bóg do nas mówi w tym czasie. Tym się chciałem z wami podzielić, także zachęcam i bądźcie wierni w małym, krok po kroczku idziemy do przodu. Amen.
Do tego dodam, bo tak jak się słyszy tak antychryst, to tak już zaraz diabła widzimy, tak? No ale Biblia mówi o duchu antychrysta, o ludziach, którzy są pod działaniem antychrysta i o człowieku, który będzie antychryście. Ale wiecie, w pierwszym kościele Jan mówi, że byli chrześcijanie, tak, że oni wyszli spośród nas, ale się okazało, że jakby nie są z nas, bo gdyby byli, to by pozostali. Dlaczego? Bo oni podważali to, kim jest Jezus. Oni niby w Jezusa wierzyli, ale, no ale on tam Jezus, no ale tak nie do końca, on ma być na pierwszym miejscu, nie? On może być gdzieś tam na drugim, na trzecim, gdzieś go tam zepchnąć, ale to, co było jakby taką istotą chrześcijaństwa, nie? To, co w ogóle Jezus przekazał, później co widzimy w Ewangeliach, to wszystko, co uczniowie Jezusa czynili, to wszystko w imieniu Jezusa. Odpuszczenie grzechu w imieniu Jezusa, uzdrowienie w imieniu Jezusa, zbawienie w imieniu Jezusa, życie wieczne w imieniu Jezusa, odrodzenie duchowe w imieniu Jezusa, chrzest w imieniu Jezusa, wszystko w imieniu Jezusa i wszędzie Jezus, Jezus. A nagle pojawiali się ludzie, którzy mówią, no tak, ale no jeszcze może Jehowa, może jeszcze Maria, może anioły, rozumiecie? Może prorocy bardziej ważni są, wiecie, i po prostu Jezusa zastąpić. I można Jezusa zastąpić różnymi rzeczami, nawet religią, że my bardziej czcimy religię. Na przykład, że bardziej sobie cenimy to, co cenili sobie faryzeusze, że oni cenili bardziej te swoje zwyczaje, obyczaje i znajomość pism. On mówi, wy badacie pisma, bo sądzicie, że macie żywot wieczny, ale do mnie nie chcecie przyjść, bo oni byli dumni z tego, że mają swoje rytuały i tak dalej. I tak samo my, jako chrześcijanie, popadając w pewne ceremoniały, rytualizm, możemy stać się w duchu Antychrysta. Bo jeżeli bardziej miłujemy te rzeczy niż osobę Chrystusa, to już, można powiedzieć, to jest duch Antychrysta. Również duch Antychrysta to jest duch świata. On przeczy, kim jest Chrystus. No tak, no Jezus, no wiecie, on jest Bogiem, on tam wspaniały człowiek, jednym z cieleń bóstwa i tak dalej, i tak dalej. I takie różne rzeczy. Sam fakt, nawet to, że kiedy my chcemy dla Jezusa się spotkać na modlitwie, a wychodzą przeciwności, nie chce ci się, coś cię boli, coś cię strzyka, powiem odważnie, może to być atak duchowy ducha Antychrysta, który nie chce, abyś przyszedł dla Chrystusa. Naprawdę. Czy my sobie zdajemy z tego sprawę? No jeżeli ty nie chcesz przyjść dla Chrystusa, bo coś tam się nie czujesz natchnienia, no to jakie czujesz natchnienie? Rozumiecie? Pomyślcie o tym.